Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15. Zaprasza Izabela Kwiatkowska.
Ponad 20 lat temu w Zielonej Górze powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa. Dziś stowarzyszenie, działające już pod nową nazwą Syndrom, zrzesza około 50 rodzin. Misją stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza z zespołem Downa. Stowarzyszenie zostało powołane z potrzeby chwili, tłumaczy jego prezes Patrycja Łychmus.
Pojawili się rodzice, którym urodziły się dzieci z zespołem Downa. Okazało się, że takich osób jest więcej, no i w związku z tym powołali do życia stowarzyszenie, no, które nieprzerwanie cały czas działa. Zajmujemy się tak naprawdę osobami z zespołem Downa przede wszystkim. Staramy się wesprzeć w tym, co możemy zrobić. I to jest nasz główny cel. Wsparcie, pomoc osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza intelektualnie.
Pani jest mamą dziecka z zespołem Downa.
9-latka. Mocno niespodziankowa, ponieważ nie wiedziałam, że będzie dzieciakiem z zespołem Downa. I w związku z tym na niej się uczyłam wszystkiego.
Jak ma na imię córka?
Iga. Dopiero jak się mała urodziła, to stowarzyszenie mnie znalazło w zasadzie. Tak naprawdę byłam jak każdy typowy człowiek, czyli nie wiedziałam o zespole Downa nic, poza przekazami medialnymi w serialach, gdzie jest słodki widoczek skośnokiego dziecka, które jest przytulańskie i wspaniałe. Okazało się, że wcale takie wspaniałe nie jest. W związku z tym taka potrzeba wsparcia się pojawiła. Stowarzyszenie wyszło naprzeciw temu i w zasadzie tak czynnie o zespole Downa właśnie od 9 lat ta wiedza jest pogłębiona przez doświadczenie. Natomiast są mamy, które rzeczywiście od samego początku tutaj działają. One na pewno tutaj to doświadczenie mają dużo większe, choć też zdajemy sobie sprawę z tego, że czasy, kiedy stowarzyszenie zaczynało działać, a czasy obecne, to jest ogromna przestrzeń, zarówno jeżeli chodzi o wiedzę o zespole Downa, jak i sposoby pracy z dzieciakami. To, co się z nimi robi, co z nich się tak w cudzysłowie wydusza, bo też nie czarujmy się, jest to ogromna praca od samych podstaw, od początku, gdzie zwykłe dzieci nabywają pewną umiejętności tak automatycznie, nikt się nie zastanawia, jak to się dzieje, że zaczyna siadać, chodzić, biegać. W naszym przypadku to jest efekt ciężkiej pracy. To nie wynika z tego, że coś jest zaniedbane, tylko po prostu fizjologicznie dzieci mają problemy, nie są w stanie utrzymać na przykład w pionie ciała. To się wiąże na przykład z wiotkością mięśni. No i tu trzeba pracować. Takiej pracy sobie kompletnie nie wyobrażałam w momencie, gdy rodziłam córkę. Miałam oczywiście wizję sielankową, tak, szłyśmy niemalże w stronę zachodzącego słońca za rękę, śpiewając piosenki. Natomiast po urodzeniu dostałam cios w głowie. Okazało się, że wszystko trzeba będzie wypracować. No i stowarzyszenie między innymi jest taką instytucją, która w tym pomaga. To znaczy dedykujemy zajęcia właśnie zrobione pod konkretne problemy. Chcemy rozwijać konkretne kompetencje czy umiejętności i w ten sposób niejako projektujemy czy zastanawiamy się nad zajęciami. Tak? Czyli co zrobić, żeby daną sferę rozwoju na przykład wspierać. Z koleżankami mamy taki pomysł na to, żeby wydobywać talenty naszych dzieciaków. One są niesamowite w pewnych sferach. O ile nie dają rady, jeżeli chodzi o jakieś kwestie, nazwijmy to wprost, intelektualne. Się zawsze śmieję do mojej młodej, że Einsteinem to ona nie będzie. Ale za to jest fenomenalna, jeżeli chodzi o muzykę, śpiew, zapamiętywanie tekstów, aktorstwo, to w ogóle, ona urodziła się artystką, to jest stan ducha.
Pani urodziła dziecko, no i właśnie, co wtedy? Co się wtedy dzieje, kiedy dostaje się ten cios w głowę?
No, cóż się dzieje, jak przy ciosie? Świat się wali totalnie, zwłaszcza, że ja robiłam badania prenatalne i wychodziło wszystko idealnie, więc cios był podwójny. Nie spodziewałam się kompletnie. Powołaliśmy grupę wsparcia dla młodych rodziców dzieci z zespołem Downa i rzeczywiście działamy dość prężnie w sytuacji, gdy rodzi się dziecko z zespołem Downa. Mamy taki układ, nam się udało to uzyskać nawet ze strony NFZ-u, który nas mocno wspiera gdzieś tam w naszych działaniach. Mamy pozwolenie na wejście na oddział dla noworodków. Jeżeli rodzice sobie życzą, przechodzimy. No i po prostu mówimy, tak, jaka jest sytuacja, wspieramy, czasami płaczemy, czasami trzymamy za rękę, bo tutaj właśnie a propos tych wspomnień we mnie i myślę, że w każdym z nas wciąż żywo są te emocje, które się przewalały w nas i ja rodzicom to mówię wprost, że muszą przeżyć żałobę po zdrowym dziecku, bo coś umiera, tak? Umiera ta wizja przyszłości, no tak jak mówię, moja córka miała być genialna, inteligentna, pójść na studia. Ja zawsze marzyłam o wnukach na przykład i uważałam, że to jest dopiero doskonała miłość. Te teraz wiem, że tego nie będę miała. Cały czas się z tym godzę, czy próbuję pogodzić, bo zgody nigdy nie osiągnę. To też powoduje ten cios, że człowiek musi się spiąć i zacząć działać. Tak naprawdę ja w pewnym momencie sobie powiedziałam tak, że albo się poddaję teraz i po ptokach, tak, całe marzenie, całe życie, albo walczymy. Walczymy wspólnie z nią. Ona tak naprawdę jeszcze nie miała potwierdzonego zespołu Downa, a my już na rehabilitację chodziłyśmy. Teraz z perspektywy czasu wiem, że to też było trochę szaleństwo, bo nie dałam sobie przestrzeni na bycie matką, taką matką, rzeczywiście prawdziwą matką, cieszącą się z dziecka. Tylko powiem szczerze, we mnie tej radości nie było. To nie jest takie rodzicielstwo czy macierzyństwo bajkowo-książkowe, filmowe, telenowelowe, gdzie się cieszymy, tutaj słodki dzidziuś przychodzi. Ja patrzę na dzidziusia i widzę zespół Downa w nim. Nie wiem nic o zespole Downa. Zaczynam czytać w internecie, co też jest oczywiście zgubą wszystkich rodziców. No i zaczyna się lawina pytań, rozpaczy, dramatu, bo czytam, że może nie chodzić, że może nie mówić, że może być bezwładne, że może cokolwiek, może być w pieluszce do 20 roku życia. No i teraz pytanie, dlaczego ja? Klasyczne pytanie przy jakiejkolwiek chorobie, czy jakimkolwiek niefajnym zdarzeniu. W pewnym momencie, powiem szczerze, trzepnęłam się w głowę i mówię, chory, ale to nie ja, to ona. Tak naprawdę mam prawo pytać, dlaczego ją to spotkało, a nie mnie, bo ja jestem od tego, żeby ją wesprzeć ewentualnie, czy pomóc w dobrym życiu. I w pewnym momencie sobie też powiedziałam, że okej, pewnych rzeczy nie osiągniemy, na których mi może zależało, ale osiągniemy inne rzeczy. Tak naprawdę cała moja działalność również w stowarzyszeniu do tego się zmierza, że wyciskamy z tych naszych dzieci wszystko, co pozytywne, skupiamy się na zaletach, a nie wadach, czyli na mocnych stronach, a nie deficytach. Deficyty próbujemy przy okazji znosić, a wspomagać w tych fajnych rzeczach.
To była Patrycja Łychmus, prezes Stowarzyszenia Syndrom. Teraz kilka minut muzyki, po których zapraszam na drugą część audycji, a w niej m.in. rozmowa z mamą Patryka.
Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15. Zaprasza Izabela Kwiatkowska.
Ewa Długosz jest w Stowarzyszeniu Syndrom od początku jego istnienia. Trafiła tu po tym, jak urodziła Patryka. Dziś jest członkiem zarządu.
Jesteśmy w stowarzyszeniu, bo mój syn potrzebuje wsparcia i też kontaktu z innymi dziećmi. Teraz już jest dorosły, więc dorosłymi.
Ile syn ma lat?
27.
Stowarzyszenie istnieje 20 lat. To znaczy, że przez 7 lat wychowywała pani syna bez wsparcia stowarzyszenia. I jak to było?
Na początku było bardzo ciężko, bo jak Patryk się urodził, to musiałam działać instynktownie właściwie, bo nie było żadnych rehabilitacji, nie było pomocy. Jak dostałam jakąś książkę nawiązującą do zespołu Downa, to tak się cieszyłam jak najlepszym prezentem gwiazdkowym. Obserwowałam go i słuchałam lekarzy, którzy mi podpowiadali nad czym pracować.
No i co się udało wypracować przez te 7 lat? Nie było stowarzyszenia, ale pani jednak poradziła sobie z tym chyba doskonale, skoro syn dzisiaj jest dorosły i z tego co wiem, bardzo komunikatywny.
No to tak właśnie wszystkiego po trochu robiliśmy. Patryk ma też które naśladował. Na początku właściwie nie skupialiśmy się na tym zespole Downa, bo Patryk urodził się z wadą serca, więc musieliśmy przepracować te wszystkie choroby, z którymi on się urodził, a potem był gdzieś ten zespół Downa, że trzeba było pracować na tym, żeby zaczął chodzić, żeby zaczął coś mówić. Na początku był promyk dla małych dzieci, potem się zaczęły przedszkola integracyjne, więc trafialiśmy na fajnych ludzi po drodze, którzy pomagali, podpowiadali, wspierali.
Potem trafiła pani do stowarzyszenia 20 lat temu. Jaką pomoc uzyskał pani syn?
Na co dzień właściwie kilka razy w ciągu tygodnia popołudniami spotykają się dzieciaki nasze na różne zajęcia. Zajęcia teatralne, mamy fitness dla dzieci i dla mam teraz już mamy basen, na którym uczą się pływać. No i wyjeżdżamy 2 razy do roku na jakieś turnusy rehabilitacyjne, wyjazdowe, żeby oni jakby mogli się integrować ze sobą, pobyć ze sobą. No i my rodzice przy okazji się poznajemy lepiej. Fajna zabawa, oni już tyle lat się znają. Próbujemy organizować im jakieś dyskoteki. Myślę, że oni po tylu latach to się zaprzyjaźnili nawet.
Jakie uzdolnienia ma syn?
Patryk lubi śpiewać przede wszystkim. Tak jak koleżanki, córka właśnie. Teksty, piosenek, listy, przebojów, wszystkie ma w małym paluszku.
Czy zdarzyło się przez te 20 lat działalności stowarzyszenia, że któryś z podopiecznych po prostu się usamodzielnił? Korzysta z jakiegoś zasiłku, ale mieszka osobno, niekoniecznie z rodzicami. Czy to się udało?
Nie udało się. Żaden z naszych podopiecznych nie wyprowadził się od rodziców. Mój syn próbował, zamieszkał na 3,5 miesiąca w domu treningowym, no ale po 3 miesiącach już wrócił do domu i dalej z nami. Myślę, że nie ma w Zielonej Górze takiego dziecka, który mógłby zamieszkać sam.
A A co pani dało stowarzyszenie?
No właśnie przyjaźń chyba. Bardzo często z sobą przebywamy. Nie? Mogę z koleżankami porozmawiać o wszystkim właściwie.
W jaki sposób pozyskujecie środki finansowe na działalność?
Och, temat rzeka. Przede wszystkim 1% zbieramy. Staramy się jak możemy, aczkolwiek no, jest z czasem coraz trudniej. Teraz bardzo dużo jest organizacji zbierających 1%, co oznacza, że, no tak powiem, językiem ekonomicznym konkurencja rośnie. Poza tym staramy się pisać projekty i tutaj bardzo wiele środków zdobywamy dzięki Urzędowi Miasta. Tutaj te projekty miejskie. I to w różnych dziedzinach, bo i ochrona zdrowia, i kultura, wszelkie możliwości, jakie tylko są, staramy się wyczerpać. Współpracujemy z ROPS-em, też staramy się tam w różnych projektach startować, więc gdzie tylko pieniądze są, tam się pochylamy i próbujemy pieniądze złapać. Zwłaszcza, że mamy taką ideę fix, żeby zajęcia dla dzieciaków były jak najmniej płatne dla rodziców. Koszty ogromne są utrzymania dzieci. No, kto miał dziecko z prozaicznym katarem, to wie, ile kosztuje chore dziecko. W naszym przypadku no, trzeba sobie to przekalkulować razy ileś tam set.
Jaki to jest koszt miesięczny utrzymania dziecka z zespołem Downa? Bo to nie jest tylko zespół Downa, to są też inne choroby towarzyszące zespołowi Downa.
Dokładnie, zresztą w samą nazwę jest wpisane, skoro zespół to tutaj jest zespół różnych wad wrodzonych. Tutaj wrodzonych to jest bardzo ważne słowo, ponieważ to są takie wady, z którymi dzieciaki się rodzą i tak jak właśnie w przypadku Patryka było. Większość dzieci ma na przykład problemy z sercem. Czasami są to schorzenia operacyjne, gdzie dzieciaki w pierwszych miesiącach życia przechodzą dość poważne operacje na sercu, ale to też oznacza, że całe życie też to jest kwestia do kontroli. Mają różne schorzenia, już nie będę wymieniać jakie, natomiast rzeczywiście koszt jest ogromny, no i ja na same powiedzmy leki, suplementy, wsparcie parę stów wydaję, tak kolokwialnie mówiąc, do tego jeszcze terapie, które często są płatne, bo wiadomo, że tutaj staramy się korzystać jak najbardziej z niepłatnych możliwości. Natomiast wiadomo, że no, te NZ-owskie powiedzmy możliwości są dość ograniczone. Nie wystarcza to naszym dzieciom. One muszą mieć zajęcia dodatkowe, które no, jak się nie wszyscy domyślają, są mocno płatne. Ja już się śmieję i tak powiem szczerze, już mojej młodej się odgrażam, że robię miesięczną listę wydatków i jak skończę 18, to jej pokażę, że wydałam na nią kilka dobrych samochodów. I taka prawda jest. Myślę, że to już momentami nawet w ponad 1000 wychodzi miesięcznie. To są pieniądze, które trzeba skądś wziąć.
Mając takie dziecko, właściwie trzeba mu poświęcać 24 godziny na dobę. Czy pani normalnie pracuje zawodowo? Jest w ogóle taka możliwość?
Powiem pani tak. Moja sytuacja życiowa jest taka, że muszę pracować. Jestem samodzielną mamą. Bardzo lubię to sformułowanie. Więc ja tak naprawdę nie miałam wyjścia, bo nie mam możliwości przejścia na zasiłek, bo jest oczywiście ten zasiłek sławetny, tak? Tylko, że to jest niecałe 2000. To są pieniądze, które właśnie przeznaczam na leczenie, na suplementy, na wsparcie córki. Takie mniej więcej kwoty. Chciałabym czasami coś zjeść. W związku z tym pracuję. No na szczęście mam taką pracę, że mogę sobie pozwolić na w miarę elastyczne godziny pracy, więc nadrabiam nocami, wieczorami. No ale no, nie ukrywam, nie jest to łatwe.
A gdzie wtedy jest Iga, jak pani musi iść do pracy?
Teraz na szczęście zaczęła szkołę, więc czekam i oczekuję, że będzie to najszczęśliwszy okres mojego życia, gdzie ona będzie zaopiekowana w szkole. Miałam wsparcie gdzieś w moim tacie, cioci, rodzina. Z jednej strony nie miałam wyjścia, więc moje dziecko było i żłobkowe, i przedszkolowe, ale uważam, że bardzo dobrze. Ten brak wyjścia spowodował, że poprzez to, że ona musiała wyjść w środowisko dzieci normatywne, też zadziałało na nią fantastycznie, jeżeli chodzi o rozwój. Więc no tutaj siłą rzeczy byłam odciążona w jakichś tam godzinach, kiedy pracował żłobek bądź też przedszkole. Natomiast no pech chce, że mnóstwo terapii prywatnych no, odbywa się gdzieś po przedszkolu czy szkole. No i tak się śmieję, że jestem matką na resorach, bo ciągle jeżdżę, tak? Jeżdżę, odbieram, jeżdżę. I tak jak rodzice zdolnych dzieci często tak mają, że zajęć na zajęcia gnają, to my podobnie, w troszeczkę innym celu, no ale tak naprawdę życie na kółkach spędzamy.
To jest audycja Trzeci Sektor w działaniu.
Przyczyną zespołu Downa nie jest to, że któryś z rodziców na przykład ma jakiś zły gen. Znaczy, są takie przypadki, ale to jest bodajże niecałe 5%, gdzie rzeczywiście gdzieś tam, to jest tak zwany zespół Downa translokacyjny, to rodzice w jakimś sensie mają predyspozycję do tego, żeby takie dziecko posiadać. Natomiast w pozostałych ponad 90 przypadkach to jest po prostu przypadek konkretny, gdzie po połączeniu komórek nie następuje wyłączenie tych dodatkowych genów. No bo wiadomo, że od matki i od ojca idzie pewien pakiet i w procesie gdzieś tam łączenia się, odłączają się tak jakby połowa zostaje, tak? Połowa od matki, połowa od ojca. I tutaj jest ta kucha, że z której strony, nie wiadomo której, może być i od matki, i od ojca, po prostu się część genów nie wyłączy. I to, co w naturze bywa dla mnie fenomenalne, że nadmiar nie powoduje że jest lepiej. Często myślimy, że jak czegoś jest więcej, to jest lepiej. A w przypadku naszych dzieci, one mają dodatkowy chromosom, czyli mają zamiast dwóch, trzy, czyli tak jakby ten jeden się nie zdeaktywował, tak, podczas gdzieś tam tych pierwszych momentów istnienia tej komórki. To jest kompletny przypadek. Kiedyś twierdzono, że to jest kwestia wieku, tak, czyli w przypadku mam czy osób, które są starsze, jest większe prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z zespołem Downa. Ze statystyk tak naprawdę wynika, że w tej chwili to już nie jest aż tak mocne, bo kiedyś faktycznie tak było. Teraz mamy na przykład najmłodszą mamę około 20 z dzieciakiem właśnie z zespołem Downa. Mamy mnóstwo mam, które urodziły dzieci zespołowe przed 30 na przykład. No akurat w moim przypadku ja byłam starsza, ale to wynikało z różnych innych okoliczności życiowych, ale faktycznie te prawidłowości wcale już nie są takie, powiedzmy, jasne czy oczywiste. I tak naprawdę każdemu z nas może trafić dziecko z zespołem. Bo to jest też takie klasyczne pytanie, które gdzieś tam w pewnym momencie, myślę, że każda z nas zadaje sobie, tak? Co ja takiego zrobiłam, czy czego nie zrobiłam, że akurat to dziecko jest takie, a nie inne. Tutaj nawet takim rodzicom często przytaczam taki ulubiony dowcip mojej mamy, nieżyjącej. Opowiadała, jak to jakiś tam, powiedzmy, Kowalski, ciągle mu się przydarzało coś przykrego w życiu. I w pewnym momencie taki zdesperowany kompletnie, tak no, mówię, no Panie Boże, czemu znowu ja? I taki głos z nieba się odzywa.
A czemu nie?
I ja to rodzicom mówię, słuchajcie, to nie jest tak, że wy coś zawiniliście, że nabroiliście, że to jakaś karma. Cokolwiek nie wierzysz, czy wierzysz, to nie to. To po prostu jest przypadek, no. Zdarzają się.
Pani daje swojemu dziecku bardzo dużo. A co daje właśnie dziecko z zespołem Downa rodzicowi? Bo to jest inne dziecko, inne niż te dzieci, które się normalnie rozwijają.
No, dzieci są wyjątkowe. My jako rodzice bardzo nie lubimy słyszeć, że my jesteśmy wyjątkowi. No nie wiem, są takie pomysły, że nie wiem, Pan Bóg daje takie dzieci tylko osobom, które są tego warte i tak dalej. Nieprawda tak naprawdę. My nie mamy wyjścia. My musimy sobie poradzić. To nie jest tak, że my jesteśmy wyjątkowi. I powiem szczerze, że na mnie to jak płachta na byka działa, bo to ja nie chcę być wyjątkowa. To ja nie chcę być tą silną matką, ja chcę mieć normalne, fajne dziecko. Ja wiem, że to brzmi, czy ma brzmieć pocieszająco, tak? Czyli tak ma nas podnieść na duchu, że my jesteśmy tacy wyjątkowi. Nie, ja chcę być zwykłą blondyną, za przeproszeniem, głupią i mieć fajne dziecko. Ale tego nie mam. I ja nie mam na to wpływu. I w związku z tym każdy z rodziców, myślę, że następuje prędzej czy później, bo znam takie osoby, które godziły się rok i na przykład odtrącały własne dzieci. Natomiast jest tak, że w pewnym momencie dojrzewamy i stwierdzamy, kurczę, ale ja nie mam wyjścia. I ja naprawdę, proszę mi uwierzyć, ja bym chciała inaczej żyć. Ja wcale nie chcę być ta silna, ja wcale nie chcę prowadzić stowarzyszenia, ja wcale nie chcę latać na terapii, ja wcale nie chcę słyszeć, że ojej, ty tyle robisz i ona taka wyjątkowa, dlatego że ty tyle robisz. Ja bym chciała siedzieć z popcornem przy telewizji i oglądać sobie serial i się radować, bo moje dziecko dostało piątkę w szkole. Ona piątki w szkole nie dostanie, więc nas wcale nie bawi, tak? To mówienie, że o, ty tyle pracy włożyłaś, dlatego ona taka jest.
Pani sobie poradziła, ale są takie, które sobie tak nie poradziły i co, oddały wtedy dziecko?
Zdarza się. Zdarza się, że zostają dzieci w szpitalu. Od czasu do czasu na forach wielu jestem właśnie związanych z osobami z zespołem Downa i od czasu do czasu pojawia się właśnie informacja, że jest zespolak, tak, który jest gotowy do adopcji, czyli ma załatwione wszystkie rzeczy formalne. Nie ma chętnych, więc może ktoś z rodziców i znam kilka przypadków, tak z ogromną radością przyznam, śledziłam, rodziców adopcyjnych, którzy brali takiego zespolaczka i rzeczywiście nim się opiekowali. Z tym, że ja też trochę zazdroszczę im z sytuacji, bo oni to robią świadomie, tak? Czyli oni wiedzą, na co się godzą, oni wiedzą, z czym będą się borykać. My tutaj w większości przypadków kompletnie nie wiedzieliśmy. Ja zespół Downa to znałam, nie wiem, no. Tylko wiedziałam, że są śmieszne dzieci, o których się mówi muminki, tak? Natomiast długo nie wiedziałam, dlaczego się mówi muminki. Teraz patrząc na dorosłe osoby, patrząc na ich sylwetkę, sposób bycia, funkcjonowanie, to już wiem czemu. Natomiast nic więcej. Nic więcej kompletnie. Teraz uważam, że jestem specjalistką w zespole Downa. Fakt, że człowiek nabywa ogromną wiedzę, ogromną świadomość, ogromną wrażliwość, wyczucie, intuicję i wszystko, co można. Każda z mam, czy każdy z rodziców jest lepszy niż przeciętny lekarz stykający się z naszymi dzieciakami. Mamy dużo większą wiedzę. Zresztą to jest też bolączka. Lekarze. Moje marzenie, które pewnie będzie niezrealizowane, to zgranie jakiegoś sztabu lekarzy, różnych specjalistów, którzy by się specjalizowali właśnie w zespole Downa. Myślę, że na razie nie osiągnięte, ale no, takich ludzi, którzy faktycznie w tym się specjalizują, w tą stronę ciągną.
Masz moc, włącz pomoc.
Macie w stowarzyszeniu jakiś sztab psychologów, który pracuje z rodzicami takich dzieci, nie mogących sobie z tym poradzić?
Niestety nie. Znaczy tak, mamy zaprzyjaźnionych jakieś takie osoby z doskoku, ale nie mamy jakichś regularnych zajęć. To jest też część rzeczy, które gdzieś tam w przyszłości chcemy zrobić, ale też nie ukrywam, że i rodzice, i dzieciaki też potrzebują wsparcia. I to jest akurat taka dziedzina medycyny, która nam jest szalenie potrzebna. Często się głośno o tym nie mówi, no bo teraz nastały czasy, kiedy modne jest chodzenie do psychoterapeuty. Natomiast faktycznie no, problemy i nasze dzieci, i my ze sobą też mamy ogromniaste. Często jest tak, że my się koncentrujemy na dzieciach, tak? Dzieci są dla nas centrum wszechświata. Uwaga całego świata też się skupia na dzieciach. Natomiast o rodzicach się zapomina i to jest też coś, co ja mówię młodym rodzicom, właśnie takim z maluszkiem przechodzącym, czy jak ja się pojawiam. Mówię, okej, po pierwsze, traktujemy jak normalne dziecko. Na początku cieszymy się, że jest dziecko, tak? Potem nie zapominamy, że jesteśmy rodzicami i mamy siebie, tak? Jeżeli jest taka klasyczna rodzina, super, jeżeli jest wsparcie wzajemne, ale też po drodze nie zapominajmy o tym, że jesteśmy osobnymi istotami, bo ja mam wrażenie, że rodzice często stapiają się z dziećmi w jedno i poza używaniem języka typu my, tak? My idziemy, my myślimy, my robimy, to też często zapominamy, że my jako osoby, jako dorośli, jako rodzice, kobiety, mężczyźni mamy potrzeby, mamy swoje życie, też często zapominamy, bo to jest perspektywa całożyciowa z takim dzieciakiem. To nie ma takiego, ja nie znam przypadków w całej Polsce, żeby było dziecko na tyle samodzielne, żebym ja mogła na przykład przez tydzień nie rozmawiać z nim, nie widzieć. Nie ma szans. Dziecko z zespołem Downa to jest dziecko na wieki. Do końca naszych dni. Zresztą kolejny temat rzeka, co będzie, jak nas zabraknie. No tak staram się nie myśleć o tym jeszcze. My jesteśmy postrzegani jako rodzice dziecka z zespołem Downa, nie jako rodzice. Rodzice, po prostu rodzice, kropka. Dla mnie też jest w pewnym sensie problem. Znaczy, z jednej strony otwiera drzwi, tak, bo to daje właśnie taki, powiedzmy, blichtr bycia matką na świeczniku, taką dzielną matką, która tutaj tyle robi dla dziecka, poświęca się, jest wspaniała, cudowna matka Polka. Ale z drugiej strony zapominamy o sobie, o tym, że trzeba się malować, trzeba zadbać o siebie. Nomen omen, zajęcia, te właśnie fitness, nie ukrywam, to był mój pomysł już od dawna, żeby zrobić coś dla rodziców. Tak właśnie te zajęcia, które robimy, to ciągle dzieci, 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 a my gdzieś w tle godzinę czekamy, tak, aż dzieci skończą zajęcia. I koniec. Teraz rodzice też coś robią. I właśnie wymyśliliśmy zajęcia fitness, gdzie tak naprawdę głównie chodziło o to, żeby rodzice ćwiczyli. Dzieci przy okazji, bo one też potrzebują ruchu. No ale oczywiście gdzieś tam ci rodzice byli na pierwszym miejscu i faktycznie nam się to udało, więc to jest dla mnie rewelacja, najlepsze zajęcia, jakie mi się udało zrobić, przynajmniej w moim mniemaniu, że w końcu rodzice są najważniejsi w tym całym procesie. Też mi się marzy jakaś sesja dla rodziców zdjęciowa, łącznie z makijażem, ciuchami, ze wszystkim, takim full wypas, tak żebyśmy my były w końcu na pierwszym miejscu, a nie nasze dzieci. To nie jest egoizm, to nie jest jakieś takie tupanie nogą teraz ja, bo mi się należy, tylko dbanie o siebie, bo ja na przykład widzę, że mnóstwo rodziców ma potrzebę wsparcia psychologicznego, bo od tego zaczęliśmy. Dlaczego? Dlatego, że mamy depresję, mamy poczucie zagubionej siebie, swojej osoby. My mówię, my się gubimy w tym. Nas nie ma. My jesteśmy tłem, tak? My jesteśmy, nie wiem, tym patykiem, który podpiera nasze dziecko. Ja przeciwko temu walczę, może też dlatego, że siebie chronię, bo ja wiem, że ja długo tak nie pociągnę i ja muszę być silna dla swojej córki, więc też automatycznie muszę zadbać o siebie. I to dbanie u mnie często też przejawia się takim buntem, tak? Że teraz ja, właśnie, że nie, że teraz to ty poczekasz, a ja będę pierwsza, ja zrobię coś dla siebie, teraz ja muszę posiedzieć pół godziny z książką na kanapie, tak? A ty idź, nie wiem, rób cokolwiek.
Samochód, który nie ma benzyny, po prostu nie pojedzie.
No, dokładnie i świetna metafora, bo tych zasobów energetycznych w pewnym momencie nam brakuje i ja widzę też coś po rodzicach, tak jak obserwuję rodziców młodszych dzieci, tak jak w zwykłej pracy zazwyczaj jest syndrom wypalenia zawodowego, mniej więcej statystycznie po 7 latach się pojawia, to tak rodzice właśnie koło 7-latków zaczynają opadać z sił, bo widzą, że po pierwsze, ile się nie włoży w te dzieci, to pewnych rzeczy się nie wydusi. Na początku rodzic, ono dziecko rozdrowi. Tak? Czyli generalnie jest tak, że spokojnie to się da wyleczyć zespół Downa, tak? To co my się jako dorośli śmiejemy, że genów nie wydłubiesz i koniec. Więc tutaj na początku jest taki bunt, że my wyleczymy, że moje dziecko jest wyjątkowe, zwłaszcza, że dzieci na początku życia w niewielkim stopniu odbiegają od tak zwanej normy. Ta przestrzeń robi się tak po paru latach. tak naprawdę właśnie takie 5-6-latki, dopiero wtedy widać, jak mocno odstają od tak zwanej normy, dzieci normatywne. I to zaczyna być coraz bardziej dostrzegalne i ta przestrzeń robi się coraz większa. Czyli z biegiem czasu coraz bardziej te nasze dzieciaki odstają, czyli coraz wolniej się rozwijają, mówiąc wprost. I właśnie w pewnym momencie jest taki cios dla rodziców, bo nagle się okazuje, kurczę, ale na przykład szkoła zwykła to zapomni.
Iga chodzi do normalnej szkoły, czy to jest szkoła specjalna?
Szkoła specjalna. Też przebolana przeze mnie, przepłakana. Ona była w zerówce w szkole integracyjnej. Tak? I to też wiązało się z tym, że ona dość długo była w przedszkolu. Klasycznie też odraczamy nasze dzieci jak najdłużej, bo one nie mają tak wcześnie dojrzałości szkolnej jak zwykłe dzieci. Natomiast ja desperacko i z pełną świadomością popchnęłam ją do zwykłej zerówki przy szkole, zakładając, że jak da radę, to pójdzie do pierwszej, drugiej, trzeciej klasy właśnie do tej szkoły, no, zwykłej, no, integracyjnej. I się nie udało, ponieważ o ile intelektualnie, to może bym tam w nią jeszcze wdusiła te różne zasady, o tyle w interakcjach nawet z dziećmi po prostu jest niedojrzała. Dojrzała, tak, do tego, żeby funkcjonować w zwykłym systemie szkolnym, gdzie dzieciaki tak naprawdę w wielu przypadkach same sobie gdzieś tam muszą funkcjonować. Ona nie dałaby rady i ja zadałam sobie pytanie, czy zależy mi na moim szczęściu, czy na jej szczęściu i co jest najważniejsze dla niej w życiu. Odpowiedź prosta, ma być szczęśliwa.
A jak dzieci te normatywne odbierały pani córkę?
No i właśnie znowu są etapy, to znaczy dopóki jest w przedszkole żłobek, nie widzę różnic. Nie ma problemu, różnice pojawiają się dopiero po reakcjach rodziców. Niestety, dzieciaki uczą się od rodziców. Mówię niestety, bo rodzice często też nie wiedzą, jak się zachować wobec takiego dzieciaka, który na przykład przybiega i się przytula, tak? Bo ono tak ma, to nasze dzieci są często mocno przytulaśne. Ja nie dziwię się rodzicom, bo ja sama, nie mając córki z zespołem Downa, pewnie też nie wiedziałabym, co zrobić, czy jak się zachować, tak? I to absolutnie nie mam pretensji, ale z drugiej strony pretensje mam do rodziców, na przykład, nie wiem, na placu zabaw, które komunikują swojemu dziecku, nie baw się z nią, bo się zarazisz. To jest cytat, wprawdzie nie mój, bo ja bym pewnie w sądzie by się skończyło. Natomiast rzeczywiście takie sytuacje są, więc w dzisiejszych czasach uważam, to już jest karygodne. We wczesnych latach dzieci też nie widzą tych różnic, tak? Dla dziecka, czy jest czerwone, zielone, czy fioletowe, co nie ma znaczenia. Z biegiem czasu te różnice są coraz bardziej zauważalne. Łącznie z tym, że moja mama na przykład przyszła z zerówki i mi melduje, że wiesz, mamo, ja gorzej rysuję niż inne dzieci. Mówię, tak, ale dlaczego, co nie starasz się? Nie, to dlatego, że mam zespół Downa. Ja zaczęłam pytywać, czy ona w ogóle jest świadoma tego, że ma zespół Downa. Ona mówi, tak, bo mi jest trudniej pewne rzeczy robić. Czyli ona, pomimo tego, że ja jej nigdy czegoś takiego nie mówiłam, że czegoś nie może, bo ma zespół Downa, a wręcz przeciwnie, tak? Właśnie dlatego to zrobisz i to potrafisz. Ona tego słowa zespół Downa w ogóle nie znała, nie kojarzyła, to już dzieci ją w cudzysłowie uświadomiły, tak? I ona już miała to poczucie, że jest w jakiejś materii gorsza, bo ma zespół Downa. Z moją córką jest problem, z wieloma dzieciakami jest problem, że my to nazywamy fachowo dzieciaki wysoko funkcjonujące. I to są takie dzieciaki, które są na granicy, tak? To znaczy one nie są w normie, są ciut na przykład powolniejsze intelektualnie, ale jednocześnie też nie są na tyle upośledzone intelektualnie, żeby miały za przeproszeniem wyjechane, czyli one rozumieją, mają świadomość odmienności, ale jednocześnie nie są w normie.
Ale są też bardziej emocjonalne.
Właśnie, to jest z kolei coś, co myślę, trzeba traktować jako absolutny pozytyw, bo w ogóle osoby z zespołem Downa są otwarte, szczere, bardzo empatyczne. Jak ktoś płacze przy nich, to one ryczą i to zbiorowo potrafią być wszystkie, choć jeszcze nie wiedzą czemu, bo one płaczą, ale płaczą. Nie kłamią, znaczy tak, kłamią. Jak są cwańsze, to oczywiście kłamią na przykład, żeby uniknąć kary. Natomiast nie kłamią po to, żeby zrobić komuś krzywdę. Czyli to kłamanie nie jest wyrachowane. One w ogóle nie mają takiego poczucia wyrachowania, takiego cwaniactwa, żeby coś robić, żeby komuś na złość. Znaczy potrafią. Są niektóre dzieciaki takie, ale to jak wszędzie. Ale w większości przypadków są takie po prostu z natury serce na dłoń i wszystko odda. One są też fantastyczne i to ja się uczę, powiem szczerze, od mojej córki. One żyją tu i teraz. Czyli to, że ja się zamartwiam, co będzie za 10 lat, albo jak mnie zabraknie, tak, to ona w ogóle, coś się zdarzy, 5 minut minie i ona już nie pamięta, w sensie nie rozpamiętuje, nie rozkminia tego, bo pamięta oczywiście, że coś się wydarzyło, pamięć ma niesamowitą, ale ona tego nie rozpatruje w kategoriach, że ojejku, ja się przejmuję, bo ktoś mi coś przykrego powiedział. Tak, ona po prostu powiedział, dziękuję, do widzenia i idzie dalej. Fantastyczna cecha, coś co mówię, ja czapki z głów, ja się cały czas tego uczę. Dzieciaki z zespołem Downa są takie nieskażone tą złą cywilizacją ludzką, one są bliżej natury, bliżej takiego instynktownemu poczuciu stadowości. Ja przeczytałam świetne zdanie, że ludzie jako istoty na Ziemi są najgorsze na świecie, ze względu na to, że jakby znieść wszelkie zasady prawne, to my byśmy szybko się powykańczali. Tak? Zwierzęta tego nie mają. Mają instynkt, który pozwala im przetrwać. I nasze dzieciaki, myślę, że mają coś podobnego. One nie widzą nic złego w innych, tylko widzą samo dobro. I dlatego mówi się często, że są naiwne. Ale właśnie dlatego, że one chcą widzieć to dobro. Ja nie zapomnę sytuacji, jak moja mała była taka 3-4 lata, miała ledwo na nogach się trzymała. I przed sklepem jakiś taki pijaczek, no klasycznie na osiedlu, pijaczek sobie taki, kośliczna dziewczynka i tam zawiany rano, ale już tak mocno, mocno poimprezowy. I ona popatrzyła na niego, poleciała i zaczęła go przytulać. Ja ją wzięłam tak za kurtkę niemalże, zawlokłam do domu, wyprałam całą, bo naprawdę był taki dość nieświeży ten rzepan, ale ona z taką radością, z taką miłością do niego podeszła, że ja sobie w pewnym momencie pomyślałam, kurczę, a ja w głowie miałam kalkę, ale pijak, ale wstrętny, ale fuj, a ona w nim zobaczyła człowieka, który powiedział śliczna dziewczynka i ona z wdzięczności poszła mu się przytulić. To mówi, ja pierniczę, trzeba się tego uczyć. I to jest coś, co też mój ojciec powiedział, jak młoda się urodziła. Mój tata przyszedł do mnie, mama niestety już nie żyła i mówi tak, przestań ryczeć, wszyscy powinni być tacy jak osoby z zespołem Downa. I ja najpierw wściekłam się, powiedziałam, co ty w ogóle do mnie mówisz i precz, tak? Natomiast potem z biegiem czasu cały czas patrzę na to i mówię, kurczę, no tak. No tacy powinniśmy być. I ja wiem, że to zwykłych ludzi tak razi, śmieszy, czasami oburza, bo mówię, moja to potrafi do obcego człowieka podejść i powiedzieć, że go kocha, tak? I ludzie naprawdę nie wiedzą, co zrobić i reagują w różne sposoby. Dopóki jest mała, to pół biedy, tak? Bo ona jest mała, jest słodka, ale jak taka nastolatka podejdzie do obcego człowieka i powie, że go kocha, no to już się zrobi niezły niesmak, tak? Czy wątpliwości, jak tu się zachować. Ale one to mają, bo jak one to czują, to one to powiedzą. Ale też powiedzą oczywiście, że kogoś nie lubią. Też ile razy ja tam ustawiałam ją jakąś tam panią sąsiadkę, taką dość namolną, tak? Mówi, że ja pani nie lubię. Gdzieś tam z tyłu kilka nie wypada, nie wolno, brzydko. A ona nie rozumie, czemu nie wolno. Ona do mnie wręcz powiedziała, mama, ale ta pani taka jest. Ja mówię, wiem, że taka jest, ale brzydko tak powiedzieć. Dlaczego? No i teraz tłumacz dzieciakowi, czemu nie wolno takich rzeczy mówić, bo to jest nieładnie, bo można komuś przykrość zrobić coś. Ona kompletnie tego nie rozumie.
To jest audycja Trzeci Sektor w działaniu.
Ja miałam trochę inne doświadczenia. Patryk chodził do szkoły podstawowej dla zdrowych dzieci, tak powiem, 6 lat. I byliśmy zadowoleni. Były bardzo fajne warunki stworzone dla naszych dzieci, dla tej grupy, bo było kilkoro dzieci ze zespołem Downa w tej szkole.
Ale to znaczy co, te dzieci normatywne były przygotowywane do tego w jakiś sposób, że będą siedzieć w ławkach z dziećmi chorymi, które sobie gorzej radzą z niektórymi czynnościami.
Ta klasa była taka dostosowana, właściwie mi nauczyciela wspomagającego. I te dzieci były też wybrane jakby przez panią dyrektor, bo znała te dzieci wcześniej, bo one przed szkołą chodziły też do przedszkola, które jest w Chynowie. I były wybrane dzieci, jakby, które pani dyrektor wiedziała, że nie, jakby rodzice nie będą mieli nic przeciwko. I naprawdę fajna klasa była, do trzeciej klasy byli razem, potem już mieli swoją osobną klasę, ale wchodzili na lekcje plastyki, informatyki, WF, że byli wspólnie z klasą, jakby uczestniczyli w lekcjach. I nie pamiętam jakby w swoim życiu, żeby ktoś coś przykrego nam powiedział z jego niepełnosprawnością.
Miała pani dużo szczęścia tak naprawdę, bo ludzie, dzieci bywają okrutne.
Tak, zdaję sobie sprawę, bo nawet jak chodził już do szóstej klasy, te dzieci z jego klasy już też tak jakby się zaczynały odsuwać, bo oni już mieli swoje inne tematy, to dzieci już weszły na taki wiek nastoletni, więc mieli zupełnie inne tematy do poruszenia. Dlatego po szóstej klasie odeszły z tej szkoły, trafiły do szkoły specjalnej, żeby czuł się tak jak inni. Muszą być stworzone warunki takie właśnie, jak miał Patryk stworzone, że jakby wszyscy powinni być przygotowani, i dzieci, i rodzice, i kadra nauczycielska, i wtedy to zadziała, bo mój syn chodził 6 lat do szkoły.
Za nami druga część audycji, Trzeci Sektor w działaniu. Po krótkiej przerwie, część trzecia, w której poznamy podopiecznych Stowarzyszenia Syndrom.
Trzeci Sektor w działaniu. Trzeci Sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15.
Wracamy po przerwie. Teraz wybierzemy się do lasu na spacer z Igą, Patrykiem i Wiktorkiem oraz ich mamami. Będą nam towarzyszyły dwie suczki, Tosia i Zuzia.
Dzień dobry.
Fajne, nie?
Lubicie psiaki?
Iga, lubisz pieski?
Tak, to możesz do niej podejść. To jest Tosia. A to jest Zuzia.
Zuzia
i Zuzia.
A to jest?
To jest mikrofon.
Mikrofon.
Tak.
Dobrze.
Bo ja pracuję w radiu i robię o was audycję.
Aha, a Izio, dobrze.
Jak masz na imię?
Patryk jestem.
Patryk, miło mi bardzo, jestem Iza.
No, a Izio, o. Muzyki, ty słucham.
A jakiej muzyki?
Popryste.
A ty jak masz na imię?
Wiktorek.
Piękne imię. Co lubisz robić?
No, słuchasz muzyki i lubię pisać nazwisko i polerować. I jeździć konno.
A filmy oglądasz?
M jak miłość, Klans, Spoto Polski na dobre i na złe. I oglądasz Andrzeja Pijacesznego.
A z kolegami grasz w piłkę?
No, od sasu do sasu, tak. Pasasami jestem pobrażony, ale mam takie... Swoje. No
kolegów jesteś obrażony, tak?
Tak, tak, tak.
A czemu?
Bo ciągle mi dokuszają.
Aha, no to nie możesz sobie na to pozwolić.
Mogę na to pozwolić.
Nie możesz, to musisz, wiesz, bronić własnych granic. Tak. Wiesz o tym,
tak,
nie?
Tak, wiem.
No, a ile masz lat?
Podku, ile mam lat? 27.
Jak chyba. Powiedziałeś do mamy?
Kotku.
Kotku, a no cudnie.
Tak naprawdę to będziemy żegnać panią kierowniczkę z warsztatu.
Dlaczego?
Bo idzie na emeryturę.
I co, i szkoda wam tej pani?
No tak, szkoda nam. Bo spędziła dużo czasu, cierpliwości do nas. No i odchodzi pani od muzyki.
A myślisz, że do was trzeba mieć cierpliwość? Przecież
no
jesteście
tak.
Mili.
No jesteśmy mili. Czasami rozmawiamy trochę za kwośno. No i robiliśmy w sali gimnastycznej próby. I było tak, że a pani kierownicę szuszy rozbolały.
Ale ona to wszystko wytrzymała.
Tak, tak. Mamy w domu pieniecka, popiekujemy się, przyjedziemy, to na chwilę pojedziemy do miasta na loda po słodkie picie.
I na zakupy.
No i na zakupy.
A jakie jest twoje ulubione jedzenie?
Pinogronka, palinki, śliweszki, lody szokoladowe.
A to same słodycze, ale z takich konkretów. Na obiad co najbardziej
ale
musisz?
Ale z konkretów co lubię na obiad. Mięsko z sosikiem, paleśniki, pierogi ruskie, wszystko lubię.
Ja lubię słyszeć kamera.
I jakie to są ćwiczenia? Co tam robicie?
Zarobi mi pamki i jakieś wysady.
Pompki, tak? I przysiady. Jakie są twoje ulubione smakołyki?
Ja lubię batoniki.
Batoniki, słodkie. A na obiadek co lubisz zjeść?
Ja lubię kopytka.
Kopytka z sosikiem?
Z sosikiem.
Jak mama zrobi? Powiedz mi, a oglądasz telewizję?
Tak.
I co najbardziej lubisz oglądać?
Sąsiedzi.
A Sąsiedzi. Taką czeską?
No.
Starą
to,
bajkę?
To naszą.
Świetna bajka. A filmy oglądasz?
Tak.
Jakie?
Pieski, które są groźne.
Pieski, które są groźne?
Tak.
Tak? A te nie są groźne, nie? One są fajne.
Tak, te są fajne.
A pamiętasz, jak mają na imię?
Dosza i Róża.
Ja mam Doszę.
Możesz jej rzucić patyka, wiesz?
Okej.
Okej?
Dosu! Sat! Ale lubi mnie.
No lubi cię, pewnie. O, widzisz? Buzi ci nawet da.
Iga, lubi zwierzątka?
Lubię.
A czemu lubi zwierzątka?
Papierki są miłe i dobre.
Trzeci sektor w działaniu. Trzeci sektor w działaniu w Radiu Zielona Góra. W każdą niedzielę po godzinie 15:00. Zaprasza Izabela Kwiatkowska.